programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Jarosław Sobieszczański, kierownik pracowni stomatologii przedklinicznej Katedry Zakładu Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór. Bardzo miło mi gościć w studiu Polskiego Radia.
Debiut, ale to będzie bardzo udany debiut, bo i problem, o którym będziemy rozmawiali, jest istotny, chociaż mam wrażenie, a przynajmniej niejasne wrażenie, że cały czas bagatelizowane. A, bo co to znaczy raz czy dwa nie umyć zębów? Ale potem problem się narasta, to jakoś wchodzi w krew, w nawyk, że pomijamy. Tymczasem higiena jamy ustnej, jakkolwiek byśmy nie próbowali tego bagatelizować, to jest coś niezwykle istotnego, o co stomatolodzy apelują i kładą bardzo duży nacisk. Kiedyś mam wrażenie, przed laty był ten nacisk zdecydowanie większy i ta popularyzacja czy profilaktyka higieny jamy ustnej była większa. Teraz jakoś od tego się odeszło, pomimo tego, że jesteśmy zasypywani wszelkimi informacjami czy reklamami produktów medycznych. Ale panie profesorze, z pańskiego punktu widzenia, praktyka, jak to wygląda?
Temat rzeczywiście jest bardzo ważny i bardzo istotny i może czasem troszkę wciąż niedoceniany. Z mojego punktu widzenia, jako lekarza, który ma codzienną styczność z pacjentami, wygląda to wciąż niewystarczająco dobrze. I tak jak pan bardzo słusznie zauważył, wciąż te akcje profilaktyczne są bardzo potrzebne i ta świadomość społeczeństwa powinna być cały czas budowana. To jest proces ciągły, z którego nie możemy rezygnować, a wręcz powinniśmy go nasilać. Z mojego punktu widzenia, kiedy przyjmuję pacjentów w różnym wieku, rzadko zdarza się pacjent, którego higiena mógłbym określić jako wzorową. Najczęściej są mniejsze lub większe niedoskonałości tej higieny, które prowadzą do ewentualnych problemów zdrowotnych jamy ustnej. Myślę, że dobrze byłoby wspomnieć o tym, że kwestia higieny jamy ustnej to jest właściwie kwestia, która powinna być realizowana przez całe życie pacjenta od momentu narodzin. W wypadku profilaktyki próchnicy od momentu pojawienia się pierwszego zęba w jamy ustnej i powinna być kontynuowana przez całe jego życie.
No to teraz trochę ja polemiki, dobrze? Bo pewnie pokutuje też taka filozofia, no tak jak wspomniałem, a co to znaczy raz czy dwa nie umyć zębów, a poza tym no zęby mleczne, one i tak wylecą.
No niewątpliwie nie można do tego podchodzić, dlatego że na każdym etapie również zębów mlecznych ta profilaktyka, higiena jamy ustnej i profilaktyka próchnicy powinna być bardzo ściśle przestrzegana. To wynika po pierwsze z tego, że zęby mleczne, rzeczywiście później zastępowane przez zęby stałe, mają swoje określone funkcje w życiu małego człowieka, młodego człowieka, dziecka. Ich brak bądź ogniska zakażenia, które wytwarzają się na bazie postępującej próchnicy, są niebezpieczne i dla zdrowia małego pacjenta i później mają szereg konsekwencji, jeśli chodzi o uzębienie stałe, w zakresie ortodontycznym, czyli prawidłowego położenia tych zębów, ale również w zakresie ogólnego zdrowia jamy ustnej i przyszłego zdrowia stałego uzębienia.
No to teraz dopytam, czy próchnica zębów mlecznych może rzutować na zęby stałe?
Tak, oczywiście może rzutować jak najbardziej i dlatego powinniśmy dbać o to i leczyć zęby mleczne, bezwzględnie leczyć zęby mleczne, nawet w ujęciu endodontycznym, czyli kiedy już ten proces próchnicowy zajdzie tak daleko, że niestety potrzebne jest leczenie kanałowe. Obecnie stomatolodzy specjalizujący się w stomatologii wieku rozwojowego potrafią leczyć endodontycznie w określony, oczywiście specjalistyczny sposób zęby mleczne po to, żeby je zachować jak najdłużej, żeby łuk zębowy był prawidłowy i żeby wymiana nastąpiła w wieku, w którym powinna wystąpić, czyli w odpowiednim, co potem, tak jak już mówiłem, rzutuje na kwestię zgryzu i położenia zębów stałych. Poza tym w żadnym wieku nie powinniśmy mieć ognisk zakażenia w naszym organizmie. My generalnie musimy tego unikać i musimy dbać o to, żeby nasza jama ustna była czysta w takim ujęciu również mikrobiologicznym.
To jest też bardzo istotny problem. Zaraz o nim, panie profesorze, szerzej. Ta próchnica to często jest taka pewnie, nie chcę, broń Boże, kolokwializować, ale taka mała czarna kropeczka, która pojawia się na zębie i z niej robi się co?
Nie, robi się coraz większy ubytek. Niekoniecznie czarna. Paradoksalnie próchnica koloru jasnego jest bardziej niebezpieczna. Próchnica jako proces nie jest procesem barwnym. To znaczy jest to proces demineralizacyjny, który w pierwszym momencie nie prowadzi do zmiany koloru ubytku na ciemny. I właśnie taka ostra próchnica, jasna, ona jest żółtawa, biaława, jest najbardziej niebezpieczna, tym bardziej, że trochę bardziej trudno dostrzegalna dla samego pacjenta. I to jest właśnie moment, w którym dochodzimy do roli stomatologa. Ponieważ nie możemy zakładać, że jesteśmy w stanie sami, jako rodzice bądź jako dorośli ludzie, ocenić stanu zdrowia jamy ustnej. Wizyty stomatologiczne są niezbędne i one muszą być regularne. Mówimy o tym raz na pół roku. Są sytuacje, w których nasilenie próchnicy jest duże i nawet raz na 3 miesiące powinniśmy widzieć się ze stomatologiem. I nie można o tym zapominać i nie można robić sobie przerwy, bo takie przerwy praktycznie zawsze z mojego doświadczenia wynika kończą się źle. Czyli założenie wszystko przecież jest dobrze, nie jest słusznym założeniem. Specjalista w takiej sytuacji dostrzeże to, czego my nie dostrzeżemy. Tym bardziej, że jama ustna nie jest miejscem, które łatwo zdiagnozować samemu, łatwo zobaczyć to wszystko. To nie jest ręka, na którą możemy spojrzeć, to jest jednak przestrzeń nieco bardziej wewnętrzna i wymaga dobrego oświetlenia i wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, żeby można było zdiagnozować to wszystko, co się dzieje. Poza tym jeszcze drugi aspekt, który też muszę tutaj poruszyć, to jest kwestia diagnozowania nie tylko próchnicy jako procesu patologicznego w jamie ustnej, ale tych procesów patologicznych może być dużo więcej. To są problemy związane z błoną śluzową jamy ustnej, problemy z przyzębiem. To jest również profilaktyka onkologiczna.
Postawmy na chwilę kropkę, panie profesorze, bo chciałem dopytać, czy ta próchnica to jest tylko obręb jednego zęba, czy ona może przenieść się, tak jak wirus się przenosi na pozostałe zęby. I tak jak pan powiedział, no, to nie tylko problem próchnicy, ale szeregu innych nieciekawych chorób czy schorzeń, które możemy, w cudzysłowie, złapać dzięki nieprawidłowej higienie.
Tak, oczywiście, że tak. Próchnica z definicji jest chorobą zakaźną transmisyjną. I transmisyjną w sensie przekazywania z zęba na ząb, transmisyjną w sensie przekazywania między nawet łukami zębowymi, czyli to środowisko mikrobiologiczne jamy ustnej jest zupełnie inne u pacjenta, który ma aktywną próchnicę w stosunku do pacjenta, który jej nie ma. I musimy dbać o to, żeby właśnie tam było czysto, żeby tych ubytków próchnicowych tam nie było. I rzeczywiście zdarzają się sytuacje na przykład próchnicy kwitnącej u dzieci, które jest takim procesem bardzo szybko postępującym, dotyczącym jednocześnie wielu zębów. I wtedy działanie stomatologa musi polegać na szybkim usunięciu ognisk próchnicowych właśnie po to, żeby wyrównać to środowisko jamy ustnej i doprowadzić go do prawidłowości. Także tak, występują takie próchnice, szczególnie dotyczą właśnie dzieci. Dlatego ten wiek dziecięcy jest wiekiem szczególnej uwagi stomatologów i rodziców, którzy muszą z tym dzieckiem przyjść do stomatologa, bo dziecko samo w sobie nie może tego zrobić.
Ale działania bywają, znaczy nie bywają, tylko są różne w przypadku dzieci, w przypadku osób dorosłych już ze stałymi zębami.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast podstawa jak gdyby pozostaje ta sama. Generalnie musimy zadbać w wypadku próchnicy o to, żeby jej po prostu nie było. Czyli usuwać wszystkie ogniska próchnicowe.
Zęby mleczne leczymy tak samo jak zęby stałe? W podobny sposób?
W podobny sposób technicznie. Są różne techniki, które wydają się być technikami bardziej łagodnymi. Dla dzieci jest chemomechaniczne opracowywanie ubytków bezwiertłowe, które można zastosować u dzieci. Natomiast podstawą wciąż pozostaje po prostu usunięcie poprzez rozwiercenie ubytku, prawda, i poprzez usunięcie mechaniczne tkanek. Troszkę inne są materiały u dzieci, niekiedy stosujemy materiały kolorowe, które mają też psychologicznie zadziałać na dzieci i spowodować, żeby dziecko chętniej przychodziło do gabinetu stomatologicznego, bo dlatego, że dla niego jest to coś ciekawego, coś nawet, czym się może pochwalić wśród znajomych przedszkola.
Kolorową plombą.
Kolorową plombą, tak. A jak wiadomo, każde środowisko ma swoją specyfikę i przedszkole też jest tym miejscem, gdzie te dzieci opowiadają sobie o tym, co się działo u dentysty.
Panie profesorze, tak jak pan powiedział, nieprawidłowa higiena to nie tylko próchnica, ale szereg innych przypadłości, które niestety mogą wystąpić.
Tak, próchnica jest początkiem.
To wierzchołek góry lodowej.
Tak, to jest ten początek, który może doprowadzić do bardzo, bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Chcąc prześledzić jak gdyby ten bieg wydarzeń, który ma miejsce, kiedy próchnica postępuje i nie jest wyleczona, to zaczynamy od ubytku. Ubytek zaczyna się od próchnicy powierzchownej przez średnią aż do głębokiej. Ta głęboka próchnica już zwykle powoduje naruszenie prawidłowego stanu miazgi zęba, czyli tych naczyń, tej struktury miękkiej, która jest wewnątrz zęba, składającej się z komórek naczyń krwionośnych, nerwów, naczyń limfatycznych, która tak naprawdę odżywia ząb. I ta głęboka próchnica, przechodząc dalej, kiedy nie zostaje odpowiednio zabezpieczona i leczona, doprowadza do stanów zapalnych tych struktur, a w ostateczności do ich martwicy. I tutaj już mamy stan niebezpieczny, ponieważ w naszym organizmie wewnątrz struktur, które powinny być żywe, znajdują się struktury martwe i stanowią ognisko zakażenia dla całego organizmu, dlatego że przecież ząb tkwi w kości i jest z nią połączony przez otwór wierzchołkowy, dodatkowe otwory, które są, ma łączność z kością i ta infekcja zaczyna się rozprzestrzeniać. Rozprzestrzenia się drogą krwi na cały organizm tak naprawdę. Konsekwencje tego są oczywiście bardzo poważne. Tutaj całe szczęście, no jeśli nie zdążymy w odpowiednim momencie z leczeniem zachowawczym zębów, czyli po prostu z usunięciem próchni, zastąpieniem jej wypełnieniem, no mamy kolejny etap. Kolejnym etapem naszym jako stomatologów jest leczenie kanałowe, prawda? Czyli leczenie endodontyczne, innymi słowy.
To jeszcze za sekundę o tym, panie profesorze, ale chciałbym mimo wszystko napisać taki nakreślić czarny scenariusz, jeżeli idzie zakażenie od zębów, tak, od dziąseł, nie chcę trywializować, na organizm, co może spotkać takiego pacjenta?
W skrajnym wypadku nawet sepsa może się pojawić, może być zakażenie całego organizmu. Są odnotowywane również przypadki, w którym może to prowadzić do śmierci. Tym bardziej, że
Od zębów.
Tak, śmierci od zębów. Tak, to brzmi bardzo strasznie, ale jest to możliwe i może też warto uczulić wszystkich, że nie jest to rzecz błaha. Tym bardziej, że odporność organizmu jest różna dla różnych organizmów, dla różnych jednostek. Są w społeczeństwie osoby słabsze, które tym bardziej mogą być podatne na ewentualne negatywne efekty. Lub choroba odogniskowa, też bardzo nieprzyjemna, która może spowodować patologię stawów, patologię serca, patologię nerek, także właściwie organów odległych. Dlatego, że właśnie bakterie i produkty ich metabolizmu, toksyny bakteryjne, mogą być rozprzestrzeniane w organizmie. I zresztą są badania naukowe, które wskazują jednoznacznie, że to, co może być znalezione w martwej miazdze zęba, czyli ten rodzaj genetyczny bakterii, był również znajdowany na odległych organach, czyli jak gdyby ta transmisja następuje poprzez krew. Więc tak, oczywiście są to potencjalnie stany bardzo niebezpieczne, tym bardziej, tak jak zacząłem mówić, że zęby są częścią twarzoczaszki. Będąc częścią twarzoczaszki, są bardzo blisko struktur takich jak mózg. Więc szczególnie górne zęby. Więc oczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Zęby są bardzo ważne. Ale nie tylko zęby, bo również przy zębie, tutaj muszę dodać, że nie możemy zapominać o infekcjach, które swój początek mają w przyzębiu. Gdyby rozłożyć przyzębie wszystkich zębów, to okaże się, że ta powierzchnia jest podobna do powierzchni dłoni człowieka. Czyli jest to bardzo duża powierzchnia. I ta powierzchnia, będąc zakażona przez bakterie, zwykle jest to zakażenie różnymi bakteriami. To nie jest jeden gatunek czy jeden szczep bakteryjny, tylko to są różne szczepy bakteryjne, na które znowu organizm ma różną odporność. Więc no nie można bagatelizować również tej części, czyli części zakażeń przyzębia. To wszystko, można tak mówić kolokwialnie, sieje na ten nasz organizm i może powodować skutki bardzo, bardzo niebezpieczne.
Wspomniał pan o jednej z metod leczenia, metodzie kanałowej.
Tak.
Zdaje pan sobie sprawę, że pewnie dla wielu osób już samo hasło może powodować ciarki na plecach. Metoda, jako laik mógłbym powiedzieć drastyczna, ale no, w wielu przypadkach jedyna.
Niezbędna, tak. Już nie drastyczna. Tutaj bym powiedział, że być może kiedyś takie skojarzenie pokutowało, natomiast w tej chwili znaczną część leczenia kanałowego, jeśli nie większość, przeprowadza się w znieczuleniu, więc pacjent nie cierpi podczas leczenia endodontycznego. Ja jestem rzeczywiście specjalistą z dziedziny właśnie stomatologii zachowawczej z endodoncją, więc na co dzień wykonuję zabiegi leczenia kanałowego i możemy uniknąć bólu tutaj. Czyli nie musimy się tego bać, nie powinniśmy się tego bać.
Na czym ta metoda polega i kiedy jest stosowana? Kiedy jest konieczność jej zastosowania?
Konieczność jest wtedy, kiedy uznajemy, że miazga jest w stanie nieodwracalnej choroby. Czyli nie jesteśmy w stanie jak gdyby przywrócić zdrowia miazgi i musimy ją usunąć. Miazga jest specyficznym tworem, tkanką miękką, znajdującą się w otoczeniu tkanek twardych, czyli jak gdyby zamkniętą w takiej kapsule komory zęba. W związku z czym jej zdolności obronne są dużo mniejsze niż innych organów, choćby dlatego, że nie może zmienić swojej objętości. To, co my czujemy zwykle w zębie jako ból, jest zwykle rodzajem obrzęku, który się pojawia i zwiększeniem ciśnienia wewnątrz tej zamkniętej, twardej, sztywnej kapsuły. Stąd też możliwości obronne są mniejsze, choćby dlatego, że zasilanie w krew i tego zęba jest tylko przez otwór wierzchołkowy, ewentualnie w mniejszym stopniu przez otwory boczne, ale generalnie jest to niewielka forma zasilania, więc te zdolności obronne są niewielkie. Stąd też ten moment, w którym dochodzi do konieczności usunięcia miazgi, może nastąpić szybko, jeśli nie usuniemy próchnicy w odpowiednim czasie. I wtedy nie jesteśmy w stanie już obronić tej miazgi, bo jeśli jesteśmy w stanie wcześniej, no to mamy odpowiednie substancje, które służą pomocy jak gdyby zadziania się tego procesu. Natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie, to musimy ją usunąć. To jest jedna metoda, czyli to jest de facto metoda chirurgiczna poprzez usunięcie tkanki miękkiej i zastąpienie jej w późniejszym okresie odpowiednim materiałem biozgodnym, który nie drażni organizmu, ale jest w stanie utrzymać ząb w jamie ustnej, bo celem leczenia kanałowego jest utrzymanie zęba w jamie ustnej, mimo że jest to ząb bezmiazgowy, no to jest to ząb funkcjonalny.
Czyli mówiło się kiedyś, że to ząb martwy.
No właśnie, nie jest to do końca precyzyjne określenie. Wciąż często się mówi, to nie jest tak, że on jest do końca martwy, dlatego że ząb ma swoją ozębną, która jest wciąż żywa na tym zębie. Są pewne boczne kanaliki, w których też gdzieś może zachować się życie tkanki. Jest tkanka mieszana przy wierzchołku korzenia, która też przy prawidłowym leczeniu kanałowym może być żywa, więc nie jest to w pełni prawidłowe określenie. Natomiast rzeczywiście no nie jest to ząb z żywą miazgą, co powoduje też konsekwencje, które znamy, czyli przebarwienie takiego zęba z czasem, osłabienie mechaniczne struktury tego zęba, skłonność do uszkodzeń, do pękania takiego zęba. Więc nie jest to ząb idealny, ale jest to jednak wciąż własny ząb. Oczywiście mamy w tym momencie w związku z silnym rozwojem implantologii dyskusje w społeczeństwie, w mediach społecznościowych, również w jakimś stopniu w świecie medycznym, co do zasadności leczenia kanałowego w niektórych sytuacjach. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że leczenie kanałowe jest bardzo trudnym leczeniem, często warunkowym, wynikającym z bardzo trudnego układu kanału w naszych zębach. My w tym momencie już nie mówimy właściwie o tym, że ząb ma 1, 2 lub 3 kanały, albo 4, albo 5, bo i tak często bywa. W pracach naukowych nawet do 7 kanałów odnajdowano w zębach trzonowych górnych. Natomiast to wciąż nie jest do końca prawidłowe określenie. To jest system kanałowy. System, który jest bardzo skomplikowany. Nie zawsze nawet najdoskonalsze narzędzia, a naprawdę dysponujemy w tej chwili fantastycznymi narzędziami kanałowymi, które tworzą dostęp do tego systemu.
Bo te kanały trzeba wypełnić.
Te kanały trzeba najpierw opracować, jakby nadać im taki kształt, który umożliwia wypełnienie. I no niekiedy nie udaje się tego zrobić w 100%. No ale dysponujemy również technikami płukania bardzo zaawansowanymi, wspomaganymi ultradźwiękami. Dysponujemy doskonałymi materiałami wypełniającymi. Endodoncja przeżyła w ostatnim dziesięcioleciu bardzo duży skok jakościowy. Stąd też jesteśmy w stanie naprawdę dużo lepiej to zrobić. Niemniej jednak trudno mówić o tym, że jesteśmy w stanie w 100% zastąpić tą tkankę miazgową materiałem ze względu po prostu na anatomię zębów i morfologię zębów.
Panie profesorze, ja mam takie wrażenie, że jesteśmy o krok od tego, żeby powiedzieć, że takie leczenie, czy to kanałowe, czy nawet utrata zębów, czy zęba, to nie jest przypadłość tylko osób w starszym wieku, ale i całkiem młodych, bo takie leczenie, implantologia na przykład, no jest dedykowana przede wszystkim osobom, no nie starszym, ale w kwiecie wieku, powiedzmy.
Po to, żeby przywrócić im funkcję i wygląd. Tak, oczywiście.
Estetykę taką.
Tak. Tak, no, i w każdym wieku się to zdarza, tym bardziej, że niekiedy utrata zęba nie jest skutkiem próchnicy, ale urazu i to może wystąpić w każdym wieku, a w wieku młodym się to też często zdarza. Tak, no i tu jest ten właśnie dylemat, o którym zacząłem mówić. Czy leczyć kanałowo, czy od razu usuwać i wstawiać implant? No, moje zdanie będzie jednoznaczne, ale też poparte tym, co się w świecie nauki mówi, że leczenie endodontyczne wciąż jest leczeniem słusznym, zachowującym tkankę twardą zęba, zachowującym ząb włóku w jego prawidłowym miejscu. Natomiast no nie za wszelką cenę. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyleczyć prawidłowo i widzimy potencjalne ognisko zakażenia w postaci zęba po leczeniu kanałowym, to można w takiej sytuacji rozważyć zastąpienie takiego zęba właśnie po to, żeby nie szkodzić całości organizmu. Natomiast zdecydowanie dałbym pierwszeństwo leczeniu kanałowemu, jeśli on może być prawidłowo wykonane, to zdecydowanie jest to właściwa metoda.
Panie profesorze, oprócz tej dygresji, którą pan powiedział, że związaną z urazami w różnym wieku, bo takie przecież się zdarzają, to wszystko, o czym pan powiedział, jeszcze raz to podkreślmy, związane z nieprawidłowością w dużej mierze, z nieprawidłową higieną.
Tak, od tego należy wychodzić, nie należy o tym zapominać, bo my rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, żyjemy w bardzo nowoczesnym świecie, pełnym różnych rozwiązań stomatologicznych, pełnym różnych możliwości. Natomiast nie zawsze umiemy zrozumieć to, że należy wychodzić od rzeczy prostych, czyli od codziennego mycia zębów i żaden nawet najlepszy stomatolog nie zastąpi tego swoim działaniem leczniczym, a nawet profilaktycznym, dlatego że ono się będzie odbywało raz na jakiś czas. Natomiast nasza higiena codzienna to jest co najmniej te dwa razy dziennie, prawda, mycie zębów. Ja bym tutaj też chciał zwrócić uwagę wszystkim na istnienie bardzo dużych możliwości obecnie stosowania różnych środków higieny ustnej i trzeba z nich korzystać po to, żeby to było jak najdoskonalsze.
I pamiętajmy o tym i przypominał o tym Jarosław Sobieszczański, kierownik pracowni stomatologii przedklinicznej katedry Zakładu Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Serdecznie dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.